Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich przybyłych do przystanku Historia imienia Janusza Kurtyki. Tematem dzisiejszego spotkania jest postać Sergiusza Piaseckiego, człowieka, którego trudno jest opisać w kilku zdaniach, nawet w kilkunastu zdaniach, bo jego życiorys to gotowy scenariusz na hollywoodzki film, pełen przygód i dramatów jednocześnie. Instytut Pamięci Narodowej rok 2024 przyjął za rok Sergiusza Piaseckiego z okazji 60. rocznicy śmierci pisarza. Oddział wrocławski przygotował unikatowy kalendarz, który znajduje się za mną. Kalendarz to zbiór przede wszystkim fotografii z londyńskiego archiwum, także cytatów z powieści Sergiusza Piaseckiego. Kalendarz przygotował pan profesor Tomasz Balbus. I jest to pierwsze wydarzenie z cyklu, które Instytut Pamięci Narodowej zaplanował na rok Piaseckiego. W styczniu planujemy promocję książki, która dopiero się ukazała, Zapiski oficera Armii Czerwonej. Książka jest przetłumaczona przez Instytut Pamięci Narodowej na język angielski i jej promocja odbędzie się w Londynie. Z inicjatywy pana prezesa Karola Nawrockiego grób Sergiusza Piaseckiego, który mieszkał, tworzył i zmarł w Hastings, w miejscowości na północ od Londynu, przepraszam, na wschód od Londynu. Ten nagrobek zostanie odnowiony i objęty specjalną opieką. Także planujemy szereg innych wydarzeń, inicjatyw, jak trzydniowa konferencja w marcu na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam przez trzy dni będziemy opowiadali, upamiętniali i mówili o Sergiuszu Piaseckim, pisarzu niezłomnym, wyklętym, antykomuniście, także żołnierzu Wojska Polskiego, agencie wywiadu i jeszcze wiele, wiele innych twarzy i ról, jakie można obsadzić Sergiusza Piaseckiego. Może z takich jeszcze wydarzeń, które planujemy zrobić, no bo mamy aż 12 miesięcy, a tych wydarzeń jest całkiem sporo, to publikacje oraz wystawa 7 twarzy Sergiusza Piaseckiego i przede wszystkim konkursy oraz różnego rodzaju wydarzenia, które będą popularyzowały tę postać wśród młodzieży, wśród młodzieży licealnej, studentów. Ja bardzo raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze wydarzenie, a naszych gości może oddam mikrofon, przedstawi pan redaktor. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być, że taka propozycja padła od pana profesora Balbusa, żebym dzisiaj mógł rozmawiać z moimi znakomitymi gośćmi o Sergiuszu Piaseckim, pisarzu, który jest w ogóle osobowością, to już pan dyrektor powiedział, niezwykłą. Człowiek, który w zasadzie jako dorosły mężczyzna uczył się języka polskiego, który był tak mocno zakorzeniony w kulturze rosyjskiej, białoruskiej, który doskonale widział zniszczenia bolszewizmu. I o tym też częściowo powiemy. No i rzeczywiście jego postawa moralna, która polegała na całkowitym odrzuceniu bolszewizmu, była czymś niezwykłym. No nawet ściągała na niego liczne, jakby to powiedzieć, szykany. Stawał się postacią politycznie niepoprawną. No, Miłosz mu niewątpliwie zapamiętał jego słynny tekst z 4 listopada 1951 roku, gdzie się rozpętała burza po ucieczce przyszłego noblisty, czyli tekst były popłuczyk Miłosz. No postać zupełnie niezwykła, znienawidzona w PRL-u, skazana na zapomnienie, wyrzucona na indeks. Nie wolno było czytać Sergiusza Piaseckiego, a mimo to wszyscy czytaliśmy. Myślę, że jesteśmy w dość podobnym wieku, ale rzeczywiście najpierw przedstawię gości. Pan profesor Tomasz Balbus, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wybitny znawca partyzantki antykomunistycznej okresu i wojennego, i powojennego. Jest z nami także pan pułkownik dr Ryszard Oleszkowicz. Znawca KOP-u, ale nie tylko. No i człowiek, który wie, czym jest kontrwywiad, jak powinien działać kontrwywiad. A tutaj będę chciał zapytać, jak to jest z tym pograniczem tak naprawdę, bo Sergiusz Piasecki jest rzeczywiście przede wszystkim pisarzem pogranicza. I jest z nami oczywiście też pan profesor Piotr Niwiński, który nam trochę powie o arkanach w ogóle konspiracji okresu II wojny światowej. Panowie, ja zacząłem od oczywiście banał. Nie to wydanie, bo to jest wydanie w miarę nowe. Zresztą tutaj wielki szacunek dla państwa Jastrzębskich z wydawnictwa LTW, którzy wiernie i bez przerwy ciągle wydają Sergiusza Piaseckiego. Zacząłem oczywiście od Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. I były też zapiski oficera Armii Czerwonej. Pan dyrektor pokazał wydanie, które przygotował Instytut Pamięci Narodowej, oddział wrocławski, książki, która mi się bardzo długo nie podobała, ale zaczęła mi się podobać. Proszę bardzo, tutaj wydanie angielskie, zresztą Piasecki był w 16 językach ponad wydany, co jest ważne. Ale dopiero jak po latach jeszcze raz wróciłem do tej książki, zobaczyłem, co oznacza przeformowanie, przeformatowanie umysłu ludzkiego, ludzkiej duszy. To jest więcej niż tylko umysł. Znakomita książka na dzisiejsze czasy. Ulegamy reklamie, ulegamy silnym wpływom mediów, które często mają charakter no właśnie formatowania naszych duszy i umysłów. I to jest książka o tym tak naprawdę. Inne trochę realia, ale to jest książka o tym tak naprawdę. I od tego zacząłem jako nastolatek. Książki jeszcze były pozyskiwane chyba tak w półlegalny sposób, muszę przyznać. Znaczy nie to, że kradłem, ale gdzieś tam na zasadzie jakiś wymian czegoś za coś udało mi się Sergiusza Piaseckiego pozyskać. Potem były jakieś pierwsze wydania pirackie jego książek. To był w ogóle taki wspaniały okres, gdzie cała literatura drugiego obiegu nie tylko pojawiała się jako dostępna, wydawano Warłama Szałamowa, wydawano wreszcie Herlinga Grudzińskiego, wydawano wreszcie Józefa Czapskiego. No można było poczytać porządną literaturę, początek lat 90. i zmierzyć się po prostu, czym była Bolszewia. Wprost z autorami. I wtedy też pojawił się jako 14-15-latka na biurku Sergiusz Piasecki i ja się w tym pisarzu zakochałem. W jego z jednej strony brutalizmie i realizmie opisu rzeczywistości, życia, wzajemnych relacji, a z drugiej strony taka pochwała, by to ująć, pewnej prostolinijności życiowej, pomimo świata, w którym on się obracał, który był światem pełen ludzi z marginesu społecznego, półświatka, to jednak w tym była jakaś prostota i jakaś niezwykła taka prostolinijna moralność. A jak to było u panów? Zacznę od pana profesora Piotra Niwińskiego.
Pierwsze spotkanie z Sergiuszem Piaseckim, początek lat 80., wydana w podziemiu w kiepskiej jakości, rozpływającym się drukiem zapiski oficera Armii Czerwonej, które mi się na tyle spodobały, że już po roku czytania właściwie znałem ją na pamięć. Jak dziś pamiętam, moich nauczycieli szokowałem niektórymi cytatami z tej książki, bo nie bardzo wiedzieli, czy jakiś sarkazm z mojej strony przebiega, kiedy mówiłem o Związku Radzieckim, Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej na lekcji historii, czy skąd to pochodzi takie głębokie przemyślenia. Ja czytałem po prostu Piaseckiego. To było moje pierwsze w ogóle spotkanie z kresami. Ja jestem Kaszubą, nie mam nic wspólnego z kresami Rzeczpospolitej Polskiej. I wtedy po raz pierwszy poznałem i tych ludzi przez tą książkę, a potem przez kolejne publikacje Piaseckiego i przyznam od razu Józefa Mackiewicza. I to był ten moment, w którym ten wschód, właściwie centralna Polska, Wilno, w tamtych czasach był dla mnie, stał się taki pierwotny. Zapiski oficera Armii Czerwonej. Jeżeli państwo będziecie chcieli mnie spytać, to jeszcze kilkadziesiąt, podejrzewam, cytatów pamiętam dzisiaj z głowy, ale na pewno każdy z państwa czytał tę książkę na wyrywki. Mam nadzieję, że wielu Anglików też przeczyta.
Ja z kolei tu już się wytłumaczę, bo tak pan Piotr, pan profesor mnie wywołał. No ja z kolei może czuję tą literaturę też z tego powodu, że moja babcia z pochodzenia była Białorusinką, a dziadek nosił nazwisko Mackiewicz. być. A na imię miał Józef. Tak się złożyło. Panie pułkowniku, panie doktorze, a u pana jak to było?
Podobnie, przepraszam państwa za tembr mojego głosu, ale niech on trochę wprowadzi w świat przemytników, szpiegów i tych wszystkich właśnie ludzi z pogranicza. Bardzo przepraszam. No niestety taki sezon. U mnie to było podobnie, z tym, że to była końcówka lat 80. studia w Krakowie i półlegalnie w zasadzie rozprowadzane wydawnictwa, bo 88, 89 to już w zasadzie były półlegalnie, pół tak oficjalnie rozprowadzane te właśnie książki również Sergiusza Piaseckiego i również to były zapiski oficera Armii Czerwonej. Później wpadła w moje ręce książka Bogom Nocy Równi. Był kolega, który chodził po uczelni i rozprowadzał w kąciku korytarza właśnie te książki, wyciągając z plecaka, to jak dzisiaj pamiętam. Więc takie były moje spotkania pierwsze. Później oczywiście zakupy już dobrze wydanych książek. I później, szanowni państwo, rok 2012-13, moja eksploracja w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, jeszcze ta nazwa wtedy taka funkcjonowała, dokumentów wywiadu i kontrwywiadu. Agent Brześcia w Brześciu nad Bugiem i moje właśnie wzruszenie historyka, tak powiem, gdy trafiłem na dokumenty, które właśnie bezpośrednio opisywały działalność Sergiusza Piaseckiego jako agenta wywiadu. Taka moja historia, ale co dalej o tych dokumentach, to za chwileczkę.
Pan pułkownik ma kwity, tak, dzisiaj ze sobą na Piaseckiego. Panie pułkowniku, a jeszcze tak jedno takie pytanie. Gdyby pan był w takiej sytuacji, że miałby zachęcić, powiedzmy, prowadzi pan zajęcia w szkole dla oficerów kontrwywiadu, jak by pan zachęcił, żeby czytali Piaseckiego?
Przede wszystkim powiedziałbym, że jest to świadectwo tamtych czasów, mimo że jest to literatura, beletrystyka. Pewnie powiedziałbym też moim studentom, że Sergiusz był awanturnikiem, ale był też postacią, można powiedzieć, zero-jedynkową w pewnych aspektach. I myślę, że młodzi ludzie, studenci, wbrew zmianom różnorakim epoki postępują, szukają takich wzorców, może zero-jedynkowych, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Więc pewnie te dwie rzeczy bym uwypuklił i tak bym powiedział.
No i to samo pytanie kieruję do pana profesora Tomasza Balbusa, który wie wszystko o konspiracji wojennej i powojennej na Wileńszczyźnie i nie tylko, a jednocześnie mieszkaniec Dolnego Śląska, więc podejrzewam, stolicy Dolnego Śląska, więc podejrzewam, że rodzina gdzieś też przybyła ze wschodu.
Pan redaktor ma bardzo dobre informacje wywiadowcze. Jak z Wrocławia, to musiała być z Wilna i ze Święcian. A z Sergiuszem zainteresowałem się przy okazji drugiego Sergiusza, czyli Kościołkowskiego, fakira, jego najlepszego podkomendnego. I wtedy tak naprawdę głęboko zanalizowałem troszkę inne powieści niż panowie tutaj dla honoru organizacji i Człowiek przemieniony w wilka. I mała korekta do pana pułkownika. Te dwie powieści są powieściami autobiograficznymi. To nie jest literatura. Bo żeby z kolei napisać biografię fakira, to przebadałem sobie dokumenty litewskie, raporty niemieckie, zeznania sowieckie, raporty Armii Krajowej. I w tych dwóch powieściach wszystko się zgadza. Te akcje likwidacyjne, które nadzorował Sergiusz Piasecki, wykonywał Sergiusz Kościołkowski, ulica, brama, zaułek, plan, to wszystko zgadza się potem z raportami chociażby policji litewskiej, która odtwarzała krok po kroku te zamachy. I to taki impuls i taka mała korekta. Natomiast tak naprawdę, ja to też mówię zawsze studentom na wykładach z bezpieczeństwa narodowego, nie da się zrozumieć Kresów Wschodnich bez Józefa Mackiewicza i nie da się zrozumieć Armii Krajowej w Wilnie, w Okręgu Wileńskim bez Sergiusza Piaseckiego. Bo to, jak on pokazuje mechanizmy działania konspiracji, funkcjonowania, lokale kontaktowe, zamachy, to nie jest literatura piękna, tylko on odtwarza rzeczywisty real tego w praktyce, jak to wyglądało. Więc wiele, wiele różnych problemów organizacyjnych, konspiracyjnych, ludzie, kadry, słabe charaktery, mocniejsze charaktery. Wielu potem po wojnie zarzucało mu mitomaństwo, ale to dlatego, że chciał z tych ludzi, którymi dowodził, zrobić grupkę prężną, organizacyjną, która by osiągała sukcesy w służbie w Kedywie, i to mu się udało. Kilku ludzi musiało zrezygnować z tej pracy, dlatego że nie spełniało warunków, i potem te czarne legendy opisywane przez niektórych po wojnie powodowały to, że Piasecki, do Piaseckiego no, przylgnęła jakaś taka łatka człowieka, który wcześniej był w więzieniu, kryminalisty, i to się ciągnęło za nim latami. Także też i Piasecki, i Józef Mackiewicz, któremu Piasecki tak naprawdę uratował życie, odmawiając wykonania wyroku śmierci, co niektórzy badacze wątpią, nie wiem dlaczego, bo jak Sergiusz Piasecki dostał ten wyrok do wykonania, to go dostał, to musiał istnieć.
A do tego jeszcze przejdziemy, jak to było, bo tutaj bohater pana dwutomowej biografii fundamentalnej odegrał ogromne znaczenie. Więc może zacznijmy od tego okresu, panie pułkowniku, nawiązania współpracy z oddziałem drugim Sztabu Generalnego. To jest okres taki trudny w życiu Sergiusza Piaseckiego. Najpierw jest ten okres jego w ogóle pobytu poza Polską, obserwacja tego, co dzieje się w Moskwie, rewolucji bolszewickiej, śmierci wielu przyjaciół i tu już ugruntowanie u tego młodego człowieka, dorosłego, ale jeszcze bardzo młodego, tej postawy antybolszewickiej, obrona Warszawy, zaangażowanie w Wojsku Polskim, no ale z tego wojska wychodzi w pewnym momencie jako człowiek, który jest bez wykształcenia, bez przygotowania do życia, bez pracy, no ale jest sprawnym przemytnikiem. Bardzo ładnie porusza się w takich grupach, które dzisiaj byśmy nazwali przynajmniej przemytniczymi albo przestępczymi. No i ten rodzaj jego zakorzenienia, znajomości zresztą doskonałej języka białoruskiego, wszelkich możliwych dialektów, doskonałej znajomości języka rosyjskiego, no, nawiązuje współpracę. Jak ta współpraca wyglądała?
Myślę, że dużo rzeczy, tak jak już właśnie pan profesor Tomasz Balbus powiedział, w zasadzie prawie całość życiorysu wiemy z jego dzieł autobiograficznych. Jeśli można, panie redaktorze, ja sfokusowałbym się dzisiaj, skupiłbym się na tych dokumentach, które udało mi się na temat Sergiusza Piaseckiego odnaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym, w częściach dokumentacji dotyczącej właśnie agent wywiadu i kontrwywiadu, które działały najpierw w Lidzie, później w Baranowiczach, i w końcu w Brześciu nad Bugiem, ekspozytura wywiadu w Brześciu nad Bugiem, i te trzy miejscowości były również miejscowościami, które były miejscem postoju, bazą dla Sergiusza Piaseckiego jako agenta wywiadu. Pierwszy taki dokument, w ogóle oczywiście dokumentów jest sporo, ja postaram się tylko kilkanaście króciutko omówić, takich najciekawszych z okresu od września 1922 roku do grudnia 1922 roku. We wrześniu Sergiusz Piasecki już jest agentem, w taki sposób już jest określany, nie jest konfidentem, nie jest, można powiedzieć, szpiegiem czy źródłem osobowym informacji niższej rangi, tylko występuje już jako agent. Natomiast w grudniu jest już ustabilizowanym źródłem informacji, nadano mu pseudonim Sergiusz Piasecki, pseudonim Biały. Zapisano również numer ewidencyjny 6284. Więc to są kwestie twardej po prostu bulharterii czy prowadzenia agentury. To wynika z tych dokumentów, które między innymi, które są, ja na nie trafiłem, w Centralnym Archiwum Wojskowym. Jest między innymi dokument dosyć ciekawy, który pokazuje ekipę oficerów, która, powiedzielibyśmy dzisiaj, prowadziła agenturę, wśród których to agentów był między innymi Sergiusz Piasecki. Na czele komórek zarówno w Lidzie, jak i w Baranowiczach i później w Brześciu nad Bugiem stał pułkownik Stefan Majer, podpułkownik wówczas, który miał do pomocy jednego majora, kapitana, porucznika, kolejnego kapitana, jeszcze trzech kapitanów. Są w tym dokumencie wymienione nazwiska tych oficerów, którzy pracowali w ekspozyturze wywiadu. I generalnie, nie powiemy dzisiaj, prowadzili agentów. bo to było troszkę na zasadzie urzędowej. Który agent wrócił z zagranicy, był po prostu, składał relacje przed oficerem, który akurat w tym momencie mógł to przyjąć, ten meldunek od niego. Oczywiście ranga oficerów była ustalona w tym dokumencie z 8 października, konkretnie datowanym w Lidzie, dokumencie polskiego wywiadu. Mamy, że był kapitan Majer jako kierownik ekspozytury, był pierwszy oficer, drugi oficer, trzeci oficer i później osoby, które niższą rangą urzędniczą zajmowały się po prostu, można powiedzieć, czynnościami urzędniczymi. Jakim agentem był Sergiusz Piasecki? Szanowni Państwo, był bardzo niepokornym agentem. Z tych dokumentów, nawet z tych kilkunastu, które tutaj dzisiaj Państwu przyniosłem, przebija się cały czas problem, który mieli z nim oficerowie ekspozytury wywiadu. I są to różne kwestie. Przeważnie nie dowierzano jego meldunkom. Ja w swojej monografii Kontrwywiad Kresowy, którą Instytut Pamięci był łaskaw mi wydać w 2020 roku, zamieściłem kilka dokumentów na temat Sergiusza Piaseckiego i tam właśnie zacytowałem jeden meldunek, który poświęcony jest temu, że Sergiusz Piasecki musi tłumaczyć się z informacji, które przyniósł właśnie z obszaru Rosji. Pułkownik Stefan Majer, podpułkownik Stefan Majer napisał taką adnotację na tym, na tej jego relacji. Możliwe, że buja. Jest to niemożliwe, że takie rzeczy tutaj nam przynosi. Zadanie wykonał, ale rzeczy są dotyczące struktury wojskowej Armii Czerwonej. Też polecił, żeby to zweryfikować. Jeśli się okaże, że z batalionami celnymi ta weryfikacja wyjdzie dobrze, no to wtedy rzeczywiście te informacje będą uznane. Więc i ta jego taka właśnie szaleńczość, można powiedzieć, szalony sposób postępowania, to co widzimy w książkach autobiograficznych, czy tych jego właśnie opisujących działania jako przemytnika, a później jako szpiega, służącemu, który służył państwu polskiemu, to również w tych dokumentach się przewija. Cóż jeszcze mamy w tych dokumentach? Mamy oczywiście całą sprawę urzędowego obsługiwania agentury. Są bilety kolejowe kredytowane, które wydawano agenturze, również Sergiuszowi Piaseckiemu. Są rozliczenia sum, które pobierał też Sergiusz Piasecki. Bardzo często, no można powiedzieć, awanturował się, jak to pisano w tych dokumentach, że tych pieniędzy za mało mu się daje. Jest ciekawy dokument datowany 21 września 1922 roku, gdzie jest cały raport na temat rewolweru, który pobrał z zasobów służbowych Sergiusz Piasecki. No i generalnie przełożeni stwierdzają, opisując tą sytuację, że jest to tylko źródłem problemu, bowiem Sergiusz Piasecki ten rewolwer służbowy pobrał. Później nie chciał go zdać. Donoszono, że strzela po szynkach tym rewolwerem w różny sposób, no, po prostu robiąc burdy. I w bardzo ostry sposób, tutaj jest też właśnie opisane wszystko szczegółowo, podpułkownik Majer domaga się, żeby absolutnie Sergiusz Piasecki ten rewolwer oddał. I taką ogólną też uwagę wtedy wysnuto, że jeśli ktoś czuje się zagrożony, któryś agent może mieć do użytku prywatnego, codziennego swoją prywatną broń. To było pogranicze polsko-sowieckie, rosyjskie, z tym problemów nie było. Natomiast absolutnie na podstawie tego, jak Sergiusz Piasecki z tą bronią, z tym rewolwerem się obchodził, należy to unormować i po prostu tą broń oddawać. Nawet jest tutaj taki pasus w tym dokumencie. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie broni przez wywiadowców powracających na odpoczynek, na terenie własnym po powrocie właśnie z wywiadu. Z innych dokumentów ciekawych, tylko tak jak właśnie Państwu mówię, pokazujących żmudne kwestie rozliczania agentury z zadań, wystawiania im tym zadaniowania, jest też ciekawy dosyć dokument, znaczy ciekawy, no po prostu ewidentny dokument, w którym jest napisane zadaniowanie Sergiusza Piaseckiego, datowany na 19 września 1922 roku, podpisane przez porucznika Biura Informacyjnego Ratyńskiego. Może dokument jest krótki, zacytuję. Przesyłam agenta Piaseckiego Sergiusza celem definitywnego przyjęcia go do pracy. Agent Piasecki zadanie powierzone mu wykonał, jak na pierwszy swój wywiad, zupełnie dobrze. Jako garze za miesiąc wrzesień 1922 roku wypłaciło mu 50 tysięcy marek polskich. po zameldowaniu się w ekspozyturze jedzie do Wilna po rzeczy, po czym natychmiast wyślę go w nową podróż. Wiele jest takich dokumentów po poszczególnych wykonaniach zadań czy przed zadaniowaniem. Tutaj akurat w tym dokumencie pokazany jest jakby początek tej jego pracy jako agenta. Mamy zestawienia również agentury, wiele tych zestawień jest. Jest na przykład zestawienie z 30 września 1922 roku. Sergiusz Piasecki występuje jako drugi. Określony jest rejon, gdzie operował wówczas, czyli Stołbce. Są też nazwiska innych agentów. Będziemy może przytaczać. I szanowni państwo, w miesiącu wrześniu, w październiku można też odnaleźć opisywania, rozpisywania sieci agenturalnej. O ile wcześniej tych rzeczy nie było, były tylko zestawienia tabelaryczne, to w okresie późniejszym możemy natrafić na takie fachowe już wywiadowcze rozpisywania sieci. Tam też w grudniu 1922 roku właśnie pojawia się pseudonim Sergiusza Piaseckiego, czyli ten, o którym już powiedziałem, pseudonim Biały. No i generalnie te jego meldunki po powrocie z wypraw, z zadań wywiadowczych bardzo często mają te dopiski, a to podpułkownika Mejera, to właśnie innych oficerów, agentów, oficerów zawiadujących ekspozyturą wywiadu, że ciągle są jakieś problemy z Piaseckim, prawda? Nie zgłosił się po przyjeździe z zagranicy, po przejściu zieloną granicą czy w miejscu oficjalnego przejścia w wyznaczonym dniu, aby złożyć sprawozdanie czy relację, zgłasza się po tygodniu, otrzymuje reprymendy. No dziś powiedzielibyśmy, że te dokumenty odzwierciedlają jakby postępowania dyscyplinarne, to znaczy przełożeni tam piszą, że zostanie natychmiast zwolniony i wyrzucony z wywiadu, jeśli kolejne jego relacje, na kolejne relacje będzie się spóźniał, będzie robił to, jak on uważa i co uważa za stosowne. Nie będzie się natomiast dostosowywał do tych zadań, które mu się zleca i które mu się tutaj daje. W jednym z dokumentów natrafiłem na datę urodzenia Sergiusza Piaseckiego, która różniła się od tych wcześniej podawanych.
Była podawana zawsze 1901.
Jest protokół z zadania, z wykonanego zadania, gdzie kolejna sprawa była, że musiał się tłumaczyć dosyć tak rzęsiście, można powiedzieć, z tej swojej wyprawy. No i procedura, że ja, Sergiusz Piasecki, urodzony, tak wtedy pisano te protokoły czy te opisywanie wykonanych zadań. I tutaj pojawiła się data, szanowni państwo, 19 maj 1899. Czy na tą datę można popatrzeć jako najbardziej prawdopodobną, bo jest tutaj pod jakimś rygorem pisania prawdy, wymagają oficerowie ekspozytury wywiadu, żeby wszystko napisał zgodnie z prawdą. Czy jest to kolejny jego kamuflaż i kolejne podanie jakiejś nowej, wymyślonej przez niego daty urodzenia? No ciężko było stwierdzić, natomiast wydaje się, że jest to data dosyć prawdopodobna właśnie z tego tytułu, że jest umieszczona w oficjalnym dokumencie relacjonującym wykonanie przez niego zadań.
To ja może doprecyzuję, bo wiem na ten temat coś.
A to bardzo prosimy. Ja w zasadzie tyle, szanowni państwo. W grudniu, tak jak powiedziałem, nadano Sergiuszowi Piaseckiemu pseudonim. Jest tu też szereg różnych zestawień, wynagrodzeń. Umiejscowiony jest w sieci. Tych agentów w ekspozyturze w Brześciu nad Bugiem jest już kilkudziesięciu. No i Sergiusz Piasecki jest jednym z nich.
Pan pułkownik wskazał bardzo dobrze. Wszystkie daty podawane dotychczas w monografiach, biografiach Sergiusza Piaseckiego, wikipediach są błędne. To nie jest żaden rok 1901. Niektórzy twierdzą, że on dopiero na emigracji zmieniał datę urodzenia. Nie jest to prawda. To jest jeden dowód, raport oficera wywiadu. A drugim dowodem jest jego teczka funkcjonariusza policji z okresu przed wstąpieniem do wywiadu, czyli z okresu marzec-sierpień 1922 roku. Wcześniej był policjantem, zanim wstąpił do wywiadu. Zresztą się podobnie zachowywał w tej policji jak w wywiadzie, czyli nie stawiał się na służbę, zasypiał, robił awantury i potem napisał raport do oficera do komendanta, bo to była policja Litwy Środkowej jeszcze, że on musi się zwolnić, wstydzi się chodzić w mundurze policyjnym. I w tej teczce jest dokładnie ta sama data, czyli 19 maja 1899 roku. Na grobie Sergiusza w Hastings jest 1 czerwca 1899 roku. Z czego wynika ta różnica, panie pułkowniku? Profesor Piotr ma rację. Wynika to z kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. Jak wstępował do wywiadu, podawał datę jako Białoruś, jako prawosławny. Natomiast jak już umierał, wpisano mu datę po katolicku, czyli po polsku. I ten 1 czerwca i 19 maja to jest ta różnica. Czyli jak przyjmiemy datę 19 maja 1899 roku w kalendarzu białoruskim, jako Białoruś, to jest prawdziwa data urodzenia. I jeszcze jedna rzecz. Przed wstąpieniem do policji, to jest epizod zupełnie nieznany, mając 17 lat, był żołnierzem armii rosyjskiej, carskiej jeszcze. Dopiero potem wstąpił w 1920 roku do podchorążówki i miał stopień podchorążego Wojska Polskiego w tym czasie.
Takie losy podobnie kontrym chyba też najpierw służył w armii carskiej przecież, tak? Tylko że dłużej.
Ja tu jeszcze tak mimowolnie chcę dodać, weszli państwo jastrzębscy z wydawnictwa LTW, tu pokazywałem książki. Niestrudzeni wydawcy od lat, między innymi Sergiusza Piaseckiego, nie tylko, ale państwo stale wydają Piaseckiego. I tutaj wielkie podziękowania z mojej strony, jako że dzięki państwu jestem na bieżąco z, nie tylko z Piaseckim, ale rzeczywiście państwo jako pierwsi wydawali w III RP już legalnie książki Sergiusza Piaseckiego. No dobrze, jest ten moment... Panie pułkowniku, czy on jest odnotowany w ogóle jakoś przez służbę, kiedy został zerwany z nim kontakt, współpraca, no bo mamy ten niechlubny epizod, który...
Ja nie natrafiłem na dokument, który bezpośrednio mówi o tym. W niektórych zestawieniach jest napisane, nie wrócił z wywiadu. I to są kwestie z początku 23 roku. Nie mam tych dokumentów dzisiaj, nie wziąłem niestety. I być może to jest ten czas, może jeszcze dłużej się później jakoś przewijał na zasadzie, że mimo wszystko, ponieważ przynosił tak dobre informacje, pozwalano mu służyć. Natomiast no generalnie ten jego awanturniczy sposób i bardzo indywidualistyczne podejście do prowadzenia wywiadu. No wiemy, że wywiad i kontrwywiad zawsze musi być wtłoczony w ramy proceduralne. Sergiusz Piasecki z tych ram się wyłamywał. I w policji, jak tutaj pan profesor Balbus powiedział, w wywiadzie również. No był taką gwiazdą tego wywiadu, można tak powiedzieć. Natomiast później, czy mu się to troszeczkę znudziło, czy mu się to przestało opłacać, czy były jakieś inne kwestie, no po prostu zaniknął i przestał służyć w wywiadzie.
To panie profesorze, to tutaj bym takie pytanie chciał do pana skierować, związane, no właśnie, co my tak naprawdę wiemy o tym okresie jego przed trafieniem do więzienia? Czy rzeczywiście tam, czy on rzeczywiście używał kokainy, czy używał jej też operacyjnie, czy coś na ten temat wiemy?
No używał, bo w długich wędrówkach po Rosji bolszewickiej bez wspomagaczy i dopalaczy się nie da tak długo funkcjonować. To jest jedna rzecz, a dwa, używał też do werbunków, bo uzależnienie kogoś od narkotyku skutkuje tym, że ten człowiek potrzebuje tych narkotyków, za co potem może nam dawać dokumenty, informacje i w tym kierunku też Sergiusz działał. Mi się wydaje, że zwolnienie Sergiusza z ekspozytury było związane z likwidacją tej ekspozytury. Nie dlatego, że oni z niego zrezygnowali, tylko dlatego, że była reorganizacja wywiadu i kontrwywiadu w tym czasie i ta ekspozytura została zlikwidowana. I potem poszedł w światek kryminalny, czyli pojechał do Wilna, spotkał się z bratem, był w różnych ciekawych lokalach, nie zawsze przyzwoitych i prowadził taki tryb życia, do którego właściwie też przywykł w czasie wędrówek po Rosji bolszewickiej. Więc i alkohol, i kokaina, i różne przybytki ciekawe. Jak się używa tych dopalaczy, to potem pewne zmiany w mózgu następują i napad na Żydów pod Lidą z bronią w ręku był też z tym związany, wyrok śmierci zamieniony potem na 15 lat więzienia, zapewne pod wpływem oficerów wywiadu, którzy ujęli się za byłym dobrym wywiadowcą.
Tak, myślę, że nałożyła się jedna i druga kwestia, to znaczy likwidacja ekspozytury i to jakieś odejście Sergiusza Piaseckiego, bo w tych późniejszych tabelarycznych zestawieniach bardzo często występuje albo puste miejsce, albo jest pisane ołówkiem przeważnie takie hasło czasowo nieczynny, więc prawdopodobnie też już albo nie chciano korzystać z jego usług, albo z innych powodów po prostu on przestawał też już być pod koniec działalności ekspozytury no, czynnym wywiadowcą.
To taka paradoksalna historia, że chyba to więzienie, tak należy mniemać, czyni z niego pisarza z dwóch powodów. Rzeczywiście trafia do Lidy, potem na Święty Krzyż i ten okres w ogóle osadzenia jego jest dosyć trudny, bo tak jak w samej współpracy z oddziałem drugim, taki w więzieniu jest bardzo trudnym osadzonym. Z całego wyroku ponad 2 lata, jak się twierdzi, spędził w izolatkach, ale czyta Biblię i czyta wiadomości literackie. W tych wiadomościach literackich dowiaduje się o konkursie literackim, ale nim pojawiła się ta książka, którą już Państwu pokazywałem i która była dla mnie pierwszą lekturą w ogóle Sergiusza Piaseckiego, czyli Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, były 2 wcześniejsze, które nie zostały przepuszczone przez cenzurę więzienną, a które dotyczyły tego okresu pracy wywiadowczej, okołowywiadowczej, czy jako przemytnik współpracy z wywiadem. Jakie to były książki, panie profesorze? O które książki chodziło, kiedy więzienna cenzura na Świętym Krzyżu wstrzymywała ich możliwość posłania w świat na konkurs literacki?
No, myślę, że Tomasz tutaj będzie bardziej adekwatnie odpowiadał. Natomiast no, bez wątpienia elementy, które w swoich książkach zawierał, to też elementy ocierające się częściowo, albo nawet tak jak Tomasz mówi, w wielu wypadkach o prawdę historyczną. Ja bym tutaj dodał do poprzedniej wypowiedzi jedną rzecz. Kiedy w 1989 roku oddawałem pracę magisterską mojemu mistrzowi i promotorowi, profesorowi Tomaszowi Strzemboszowi o konspiracji miejskiej w Wilnie w czasie II wojny światowej, miałem problem z tak zwaną komórką egzekutywy. Dzisiaj mamy dokumenty, potem znalazłem ludzi, którzy złożyli relacje, ale jak o tym opisywać, jak nic nie wiadomo? I oparłem się na książce dla honoru organizacji. I mój profesor, patrząc na ten przypis i patrząc na to, co napisałem, powiedział bardzo dobrze. Czyli człowiek doświadczony, historyk, wyciągnął doskonałe wnioski. Dzisiaj wiemy w oparciu o dokumentów, jak blisko prawdy albo jak prawdziwe są to książki. Ja myślę, że to jest ten powód, dla którego tak bardzo cenzura tutaj działała.
Jak chodzi o Święty Krzyż, to pierwszy miał być żywot człowieka rozbrojonego. Te jego przypadki po zwolnieniu z wywiadu. Wilno, Mińsk, światek taki kryminalny. Natomiast uznał, że w 1937-1938 roku, kiedy narastała atmosfera wojenna, to stawianie zarzutów wobec państwa polskiego, że nie zaopiekowało się byłym żołnierzem, no byłoby nieładnym takim posunięciem i dlatego zdecydował się na Kochanka.
Opuszczenie więzienia udało się dzięki już umiejętnościom literackim, dzięki zachwytowi środowiska literackiego, przede wszystkim zaangażowaniu Melchiora Wańkowicza. W sierpniu 1937 roku opuszcza Sergiusz Piasecki więzienie, no ale kiedy rozpoczyna się okres wojenny, no to zaczyna się dosyć szybko współpraca z ZWZ, potem z AK. Panie profesorze, jak ten okres wyglądał?
Wiemy z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony nie wiemy nic. Prostego powodu. Dla Wileńskiej Armii Krajowej nie zachował się praktycznie żaden dokument z tego pierwszego okresu. Natomiast posługując się zeznaniami świadków, zeznaniami przesłuchiwanych ludzi, czy po wojnie, czy przez NKWD, na te przesłuchania musimy patrzeć krytycznie. W związku z tym niektórych Piasecki jest obwiniany, w cudzysłowie, o olbrzymią działalność w organizacji, jest wszelkimi możliwymi wyrokami, a z drugiej strony wprost przeciwnie mówią, że nie znają takiego Piaseckiego, pierwszy raz słyszeli o takim człowieku, takich nie ma. Gdyby nie jego książki, rzeczywiście trudno byłoby na to trafić. On był zaangażowany w bardzo nietypową działalność. Szanowni Państwo, mówimy o legalizacji wileńskiej w tej chwili, ale w ogóle o legalizacji. Jeżeli ktokolwiek się zajmował konspiracją czy drugą wojną światową, słyszał nieraz, czytał takie cytaty. Wyszedłem cało ze spotkania z patrolem, ponieważ miałem twarde dokumenty. Udało się przetransportować broń pod przykrywką organizacji TODA, załóżmy, czy Stralo. Generał Fjeldorf Nilw został aresztowany pod fałszywymi dokumentami. Wszyscy to znamy. Kto te dokumenty robił? Kto je wytwarzał? Szanowni Państwo, żeby wytworzyć taki dokument, no potrzebna jest oczywiście drukarnia, potrzebny jest odpowiedni grafik, który sfałszuje podpis, a kto zrobi pieczątkę, a kto będzie wiedział, jaki dokument jest potrzebny, ba, jaki pakiet dokumentów jest potrzebny, ba, jak przystawić pieczątkę, jakiego koloru, jakiego tuszu użyć, czy podpis ma być ołówkiem czy piórem, a może ołówkiem kopiowym, a jak kopiowym, to jaki firmy, bo to też się odróżnia. Jedna bardziej błyszczy podpis, drugi mniej. Do tego potrzebny jest wywiad legalizacyjny albo dokumentacyjny. Żeby zrobić dokument dla generała Fjeldorfa, potrzebny jest człowiek, który wydrukuje taki dokument, blankiet, ok, na odpowiednim papierze. Potrzebni są graficy, którzy sfałszują podpisy i zrobią całą pracę biurową, ale musi być ktoś, kto będzie wiedział, jak to zrobić. Skąd wziąć ten oryginał. Oryginał się zmienia czasami co tydzień, co dwa tygodnie. Sergiusz Piasecki był już od 40 roku zaangażowany w wywiad dokumentacyjny. 40-letni człowiek miał takie układy widocznie, bo tego nie wiemy na pewno, w urzędach, w różnych instytucjach, że wydobywał stamtąd oryginalne dokumenty, ba, bywał w tych biurach, musiał wiedzieć, jaki ołówek leży, czy pióro, jaki tusz jest używany, tak, na tym biurku przez danego funkcjonariusza, żeby to wszystko zapisać. Potem to wszystko spisywano, robiono wielostronicowe księgi, jaka pieczątka, jakiego koloru, jak, gdzie, z kim. Szanowni Państwo, potężna robota. Czy stworzył komórkę wywiadu dokumentacyjnego? Nie wiem. Ale jest to bardzo prawdopodobne ze względu na jego doświadczenie. Dziewczyny wokół niego, które z nim pracowały, miały po 18-17 lat. Wspaniałe dziewczyny. Dwie wchodziły do urzędu, jedna się uśmiechała do urzędnika, który patrzył na nią, jak maślane oczy robił do niej, a druga przez ten czas brała plik dokumentów i wciskała pod pończuchę za podwiązkę i wychodziły. Okej, ale kto je nauczył, do którego pokoju wejść? Jakie dokumenty są istotne? Jak często udawa się do danej instytucji? Jak się dowiadywać tych rzeczy? No widzimy tutaj raczej na zasadzie pewnych ustaleń, tak, pewnych późniejszych relacji składanych przez Piaseckiego, które tutaj profesor Balbus mówi wyraźnie, że były uznawane później za megalomańskie, ale raczej nie. Ten człowiek wiedział, o czym mówi. Ktoś musiał tą komórkę wywiadu dokumentacyjnego stworzyć. Ona, szanowni Państwo, działa do 1948 roku bardzo sprawnie. Jeszcze w 1948 roku pozyskiwano dokumenty. Na Wileńszczyźnie już nie, bo w 1946 jak gdyby zakończyła się ta epopeja, ale Okręg Wileński działał tutaj, między innymi na terytorium Polski Centralnej. Niedaleko stąd była siedziba legalizacji. Tam jeszcze w 1948 spływały te dokumenty, które były bardzo wyraźnie katalogowane, zbierane i wytwarzane. Ja zbierałem różnego rodzaju dokumenty po archiwach, dokumenty czy komendantów okręgu, czy ważniejszych ludzi z konspiracji są powszechne. Ja ich, tych dokumentów naprawdę nazbierałem po archiwach mnóstwo, karty ewakuacyjne. Żeby wydostać się z Wileńszczyzny, trzeba było przejść przez sito Urzędu Ewakuacyjnego obsadzonego przez NKWD, przejść przez kontrolę graniczną, przejść przez kontrolę Urzędu Bezpieczeństwa. Jak to zrobić, jak się jest ściganym żołnierzem konspiracji? On razem z rodziną. No, zostanie natychmiast aresztowany. Trzeba było to zrobić pod fałszywymi dokumentami. Takich dokumentów Wileńska Legalizacja, kompletów dokumentów wystawiła 30 tysięcy. Czy 30 tysięcy osób się ewakuowało? Nie wiem. Ale 30 tysięcy dokumentów wystawiono. Osobą, która dowiadywała się, jak mają wyglądać pieczątki na tej karcie ewakuacyjnej, w którym miejscu przedstawione, o której godzinie, bo poranna zmiana miała jaśniejszy tusz, a popołudniowa ciemniejszy. Była komórka wywiadu dokumentacyjnego, której należy twierdzić ojcem, motorem był właśnie Sergiusz Piasecki. Człowiek, który miał doświadczenie z lat 20., który miał doświadczenie, kto wie, czy na Świętym Krzyżu z jakimiś fałszerzami nie rozmawiał, tego nie wiemy, który wiele rzeczy się z czasem dowiedział. Owszem, założycielami komórki byli znani graficy, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, profesor Jerzy Hoppen, jego studenci, docenci, cała grupa ludzi bardzo istotnych, ale ktoś musiał tą pracę u podstaw wykonać. I tutaj od 40 roku pojawia się nazwisko Sergiusza Piaseckiego. W pewnym momencie mija. Pojawiają się już kobiety przeszkolone, które działają w sposób bardzo skuteczny. Wtedy Sergiusz Piasecki przychodzi do komórki egzekutywy, ale o tym chyba Tomasz zdecydowanie więcej powie.
Komórka egzekutywy jest w tym sensie bardzo istotna, że pojawia się też przedmiot pracy badawczej wieloletniej i bardzo drobiazgowej pana profesora, czyli Sergiusz Kościołkowski, pseudonim Fakir. Jakie były związki między nim a Sergiuszem Piaseckim?
To dobre pytanie, a odpowiedź jest prosta. To był starszy i młodszy brat, taki przyrodnik w zasadzie. Oni idealnie do siebie pasowali pod względem charakteru, temperamentu, podejścia do pracy konspiracyjnej, poświęcenia w tej pracy. Rozumieli się znakomicie, bez słów można powiedzieć. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do roku 39 i do przejścia. Sergiusz przychodzi z prawosławia na katolicyzm w 38 roku w Rochotnej pod Nowogródkiem, gdzie został zesłany. Tam tylko mógł przebywać. Takie miał polecenie władz administracyjnych. Dopiero potem był zakopany i różna taka wolność kolorowa.
Dzięki temu trwali go Witkacy na kilku
Witkacy
portretach.
Tak, na kilku znakomitych portretach go wówczas utrwalił. I w tych dwóch powieściach z kolei o Wilnie konspiracyjnym dla honoru organizacji Człowiek przemieniony w Wilka, oprócz tych wszystkich opisów akcji likwidacyjnych, są także znakomite opisy miejsc, gdzie mieszkał, a więc na ulicy Kalwaryjskiej w kamienicy, na ulicy Wiosennej koło kościoła świętego Pawła i cmentarza na Antokolu. Bardzo dokładne opisy tych miejsc, mieszkań, także zgadzające się, jak wyciągnęliśmy plany topograficzne zachowanych tych budynków z ówczesną topografią. A do Kedywu trafił dzięki człowiekowi, który uznał, że dotychczasowa komórka likwidacyjna, która miała wykonywać wyroki śmierci na zdrajcach, kolaborantach, jest po prostu towarzystwem wzajemnej adoracji i nic tam się nie robi. I tak rzeczywiście tam było z dwóch powodów. Włodzimierz Leśniewski, Drobinka, który był szefem tej komórki przed Sergiuszem Piaseckim, był bardzo dobrym organizatorem, wielkim patriotą, natomiast nikt nie dał mu broni. Dał mu grupę ludzi, młodych chłopaków liczących 20-21 lat i kazali mu wykonywać wyroki śmierci na litewskich policjantach, Volksdeutschach, Rosjanach współpracujących z Abwerą bez broni. Usłyszał, weźcie sobie toporki, siekierki i macie to wykonywać. Tak. No i to oczywiście był real ówczesnych czasów, bo tak to wyglądało, tak to w wojsku też wygląda, weźcie sobie, zróbcie sami, załatwcie. I stąd wynikał ten pierwszy aspekt, czyli brak jakichkolwiek sukcesów organizacyjnych. Drugi aspekt był taki, że jak wojsko nawet w konspiracji nie działa, nie jest na służbie, to zaczynają się hulanki, pijatyki i spotkania towarzyskie. I tak też było rzeczywiście, a wiemy to z drugiego źródła, z kolei, że ten obraz komórki likwidacyjnej był taki patologiczny, z dziennika Sergiusza Kościołkowskiego, który był wówczas w tej komórce i pisał, że tam się nic nie robi, spotykają się z pannami, chodzą na tańce, żądają samochodów, granatów, ogromnych sum pieniędzy i w ogóle są roszczeniowi, mówiąc dzisiejszym językiem. I dla zaprowadzenia porządku w tej komórce człowiek, który wiedział wiele o wojnie, o wojsku, porucznik Adam Boryczka, Tońko, czyli Cichociemny, który był wówczas szefem okręgowego KDW, wysłał tam Sergiusza Piaseckiego. Najpierw pod legendą inspektora technicznego, który miał nauczyć tych chłopaków strzelać. Tak naprawdę objął wówczas dowództwo, czyli w lutym 1943 roku został szefem tej komórki. Przez miesiąc rozpoznawał tych ludzi, poznawał ich charaktery, eliminował te słabe charaktery i pierwsze wyroki zaczęły być wykonywane już po miesiącu.
Dobrze, panie profesorze, ale jest jeszcze taka bardzo istotna rzecz, istotna też dla Wilna, czyli istnienie pisma Goniec Codzienny. Jest bardzo dobry taki tekst retrospektywny, on nie ma może charakteru naukowego, tylko osobistego wspomnienia. To jest, jak dobrze pamiętam, jubileuszowy numer paryskiej kultury. Jerzego Giedroycia, zdaje się, numer 500, gdzie jest taki bardzo ładny tekst, bardzo dla mnie też zadziwiający, jak na byłego stalinistę, komunistę Czesława Miłosza, wspomnienie Józefa Mackiewicza. W tym tekście pojawiają się dwie kwestie. Pojawia się kwestia likwidacji Czesława Ancerewicza, no i dwukrotnych prób likwidacji Józefa Mackiewicza. I tutaj znowu pojawia się Sergiusz Piasecki, ponieważ on w sierpniu 1943 roku zdobywa to, co przygotował Józef Mackiewicz, czyli raport z Katynia. No i sam Józef Mackiewicz miał oczywiście epizod też współpracy z Gońcem Codziennym i z Czesławem Ancerewiczem, ponieważ napisał tam swoje teksty. Kilka tekstów, w tej chwili konkretnie nie pamiętam ile. No i tutaj pytanie, dlaczego Ancerewicza zlikwidowano? Przypomnijmy. I dlaczego Piasecki nie chciał zlikwidować Mackiewicza?
Wilno miało swoją specyfikę zupełnie odmienną od Warszawy. Tam nie było takiego dużego terroru, łapanek publicznych na taką skalę, masowych ulicznych egzekucji. To miasto żyło sobie znacznie, znacznie bardziej spokojnie. Goniec Codzienny był gazetą niemiecką w języku polskim wydawaną dla Polaków przez Czesława Ancerewicza, który miał z kolei fundamentalny stosunek do bolszewików. Był takim fundamentalnym antykomunistą. Oprócz tego w latach 30. był agentem dwójki, czyli informatorem pracującym jako dziennikarz w Białymstoku. Wcześniej jeszcze w latach 20. był agentem oddziału drugiego pracującym na Litwie. Jednak pożytku z niego nie mieli, po roku czy po dwóch go wyeliminowali. I trzeci aspekt, miał syna i żonę, których bolszewicy w 1939 na przełomie 1940 roku wywieźli do łagrów. Więc jego motywacja do pracy w tej gazecie, która nie była taką typową gadzinówką, bo także pisała o życiu codziennym, różnych problemach miasta, była głównie motywacją antykomunistyczną. Chciał po prostu szkodzić bolszewikom w ten sposób, na jaki mógł sobie pozwolić. Oczywiście było to z punktu widzenia władz Polski podziemnej naganne, karalne, ale według mnie nie nadawało się na wydanie wyroku śmierci. Tam jeszcze zadziałały różne przedwojenne niuanse, które zawiści, takie też kontakty towarzyskie. Natomiast no, ten człowiek nie powinien być odstrzelony przez Sergiusza Kościołkowskiego. Było wiele bardziej szkodliwych postaci, które na to zasługiwały. Doprecyzuję jeszcze może tylko, że w Wilnie Kedyw miał zakaz zabijania Niemców, dlatego żeby nie było odwetu na ludności cywilnej. I to akurat się dobrze sprawdzało. Mogły być wykonywane likwidacje na Polakach, kolaborantach, na Litwinach, na informatorach policji litewskiej, narodowości polskiej na przykład, czy litewskiej, czy rosyjskiej, na Rosjanach, na Volksdeutschach. Natomiast był zakaz likwidowania Niemców ze względu na odwet, który mógł nastąpić. Jedna i druga strona to w miarę dobrze rozumiała. Także wydaje mi się, że wyrok na Czesławie Ancerewiczu był takim trochę zastępczym wyrokiem, które należało wykonać i pochwalić się przed Komendą Główną, że my tutaj coś robimy, kiedy nie można było likwidować innych. Był na przykład wydany wyrok śmierci na Stefana Jędrychowskiego, późniejszego wicepremiera PRL-u. Natomiast on był już nieosiągalny dla żołnierzy Polski Podziemnej, bo był wówczas w Sowietach.
A to jest jeszcze taka kwestia, nie wiem, który z panów by się podjął i do powiedzenia, czy powiedzenia, bo ona jest istotna z kolei w takim rysie i twórczości, działalności. No tutaj ta działalność była podwójna u Piaseckiego, a może przede wszystkim jako oficera, żołnierza, który potem to dopiero wszystko spisuje, dokumentuje, ale u Mackiewicza bardzo silna, czego przejaw możemy przede wszystkim znaleźć w powieści Nie trzeba głośno mówić, czyli obserwacja błędów polityki londyńskiej czy dowództwa wobec Sowietów. Z czego to wynikało, że w tych strukturach hakowskich wywoływało to aż tak daleko posunięty bunt? Może nie tyle bunt, co niechęć, co krytykę. Mackiewicz się bardzo krytycznie o tej polityce wypowiadał.
No, Mackiewicz miał bardzo duży uraz do władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, do Armii Krajowej za ten wyrok śmierci. Do końca życia nie zapomniał, że został mu ten niesprawiedliwy wyrok wydany. Natomiast no, nie wojsku, nie Komendzie Okręgu w Wilnie, Komendzie Głównej Armii Krajowej było oceniać politykę władz w Londynie. Oni byli wojskiem, mieli te rozkazy, akcja burza, operacja Ostrabrana, po prostu wykonać. No, rozkaz jest rozkazem. Wydaje mi się, że to spojrzenie geopolityczne takie na władzę Rzeczypospolitej w Londynie, to jest troszeczkę odmienna dyskusja, bo byśmy weszli na to, kto z kim powinien iść, tak? Jakie sojusze powinniśmy zawierać, czy powinniśmy z bolszewikami atakować Wilno potem w 1944 roku.
Jest memoriał Drobika, tak, może tak. Długo jego los, to prawda. Jeszcze nim przejdziemy do tych ostatnich aktów jego życia, to jeszcze mam pytanie do pana pułkownika. Panie pułkowniku, bo jak studiuje się na przykład dokumenty, ich nie zostało za wiele, ale gdzieniegdzie bywają, można na nie trafić w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na temat już okresu powojennego wywiadu, który posiadał WOP. W zasadzie miał swoją własną strukturę organizacyjną, jeśli chodzi nawet o werbowanie osobowych źródeł informacji. Jaką rzeczywistością dla kontrwywiadu? Poświecił pan też częściowo swoją książkę. Jest w ogóle kwestia pogranicza. Czym jest pogranicze z punktu widzenia pracy oficerów kontrwywiadu?
Mamy takie wyobrażenie, że Brześć nad Bugiem to kresy, to pogranicze. Przywołany już tutaj przez pana profesora, profesor Tomasz Szczębosz, u którego też miałem honor i szczęście przez kilka miesięcy, może nawet kilkanaście miesięcy gościć na seminarium doktoranckim, coś takiego powiedział, że Brześć nad Bugiem leżał bardziej w centrum Polski niż Warszawa w okresie II wojny światowej. Więc generalnie to też musimy mieć na uwadze. Natomiast niewątpliwie Brześć nad Bugiem, agendy wywiadu i kontrwywiadu, również kontrwywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza, zawiadywały tymi obszarami przygranicznymi, powiedzielibyśmy w kontekście chociażby działalności Sergiusza Piaseckiego, transgranicznymi, czyli obszar bezpośrednio z jednej strony przylegający do granicy po stronie polskiej, obszar bliskiego rozpoznania po stronie Związku Sowieckiego. Jaka specyfika? Specyfika, myślę, nie zmienia się w tych kontekstach transgraniczności, czyli tego obszaru, który W dużej mierze granice dzielą sztucznie, bo mówimy na przykład o małym ruchu granicznym, który jest po to powołany, żeby rodziny będące po jednej i drugiej stronie granicy mogły się odwiedzać, mogły utrzymywać kontakty, czyli w jakiś sposób te granice zawsze są sztuczne, dzielą społeczności, czasem nawet miejscowości. Tu nawet, żeby się odwołać do krótkiego epizodu Przemyśla, który przed spełnieniem się planu Barbarossa był podzielony na pół Deutsch-Przemyśl po stronie okupacji niemieckiej i Przemyśl po stronie okupacji sowieckiej, Zasanie i część Przemyśla ta właściwa, tak? Więc często wydarzenia historyczne, przebieg granic dzieli to na pół. Dla wywiadu i kontrwywiadu jest to zysk, bowiem może bazować właśnie na tych układach, które z jednej strony z punktu widzenia społecznego, socjologicznego są jakimś minusem, że są na przykład rodziny porozdzielane, czy społeczności podzielone, miejskie, czy wiejskie, czy gospodarskie. Swego czasu w Bieszczadach w okresie PRL-u były takie żarty, że po jednej stronie mieliśmy gospodarstwa domowe, ale łąki już zostały po stronie, prawda, systemy po tej drugiej stronie. Więc te kwestie tak wyglądają. Zysk dla wywiadu i kontrwywiadu, że przy odpowiednim zastosowaniu środków operacyjnych, pracy operacyjnej, czyli odpowiednim podejściu, złożeniu całej tej procedury takiej, żeby w sposób efektywny dotrzeć do ludzi po drugiej stronie granicy, żeby to można było z pożytkiem dla wywiadu wykorzystywać. I to jest taki modus operandi, który myślę, że się nie zmienia. Nie był zasadniczo inny w okresie II wojny światowej, przepraszam, w okresie przedmiędzywojennym, w okresie lat 20., kiedy Sergiusz Piasecki jako agent biały działał na tym przygraniczu, dzisiaj powiedzielibyśmy właśnie obszarze transgranicznym, wykorzystując układy po polskiej stronie przemytnicze na przykład i trafiając poprzez te układy po drugiej stronie granicy do interesujących osób, czy to z Armii Czerwonej, czy innych urzędników, którzy mu sprzedawali wiadomości. Więc jest to na pewno zysk. Zysk okupiony ciężką pracą i oczywiście niebezpieczeństwem, bo generalnie jeśli wywiad działa w tym obszarze transgraniczności, no to kontrwywiad państwa sąsiedniego, a wtedy tym państwem sąsiednim było państwo wrogie, które no, musiało uznać, że przegrało z nami wojnę i musiało w Rydze w jakiś tam sposób się upokorzyć, chociaż nie do końca. Na pewno generalnie był problem, zresztą przed tym, zanim powstał Korpus Ochrony Pogranicza. Formacja wojskowa, która można powiedzieć żelazną pięścią próbowała wziąć ten obszar transgraniczny i spowodowała rzeczywiście, że te rajdy różnych grup bolszewickich zostały zakończone w większej mierze. To no wcześniej było różnie, prawda? Ten obszar bardzo był taką, można powiedzieć, granicą może nie tyle płonącą, co taką generalnie rozedrganą. Był to również zysk dla wywiadu i kontrwywiadu jak najbardziej, natomiast w szerszej perspektywie, chociażby z tego powodu, że przenikały te różnorakie bandy, jak to się wtedy ujmowało w raportach i określało czerwone z drugiej strony granicy, był to niewątpliwie duży problem dla państwa polskiego tutaj właśnie na granicy wschodniej. Zresztą odwołałem się też raz tutaj do kontrwywiadu Żmudzina, który też znany był z tego, że kiedyś zrobił rajd w drugą stronę, odbijając w sowieckiej placówce granicznej osoby, które wcześniej Sowieci zajęli tutaj. Więc to była ta granica, dopóki w 1924 roku Korpus Ochrony Pogranicznej został powołany, był problem z tym. Tak jak już powiedziałem, ten obszar przygraniczny, myślę, w każdej epoce jest podobny. Zmieniają się być może uwarunkowania techniczne związane ze rozwojem cywilizacyjnym, ale generalnie efektywny, dobry wywiad opiera się zawsze na jednym, na dobrym osobowym źródle informacji. I zawsze w tym kierunku i wywiad, i kontrwywiad działa. Sergiusz Piasecki był wybitnym agentem, szpiegiem, który potrafił w dobry sposób zawsze trafić do odpowiednich ludzi i te informacje od nich pozyskiwać.
Co powoduje, panie profesorze, że Sergiusz Piasecki ucieka no, już z Polski Ludowej przez Cieszyń do Włoch, 1946 rok, stamtąd do Wielkiej Brytanii?
Sergiusz wyjechał z Wilna w połowie 1945 roku z żoną Jadwigą Waszkiewicz, z synem mającym roczek Władysławem Podlewymi, papierami jako Tomaszewicze. Syn, profesor Władysław Tomaszewicz, do dzisiaj żyje pod tym nazwiskiem w Gdańsku. Jadwiga zatrzymała się w Giżycku. Wcześniej mieszkali i w Gdańsku, i w Kętrzynie. Epizody w Łodzi też, no, musiał się ukrywać, bo był ścigany. Wiemy to, że służby, sowieckie służby bezpieczeństwa, NKGB, NKWD w Wilnie, a znamy to z archiwów wileńskich, poszukiwały Sergiusza. Poszukiwały go głównie za Kedyw i za Armię Krajową, ale też zapewne mieli wiedzę, że był wcześniej agentem, który działał w Bolszewi. Także wyjeżdża w połowie 1945 roku do Polski Pojałtańskiej. Żona zostaje w Giżycku i on dzięki siatce konspiracyjnej Okręgu Wileńskiego, ostatni komendant, podpułkownik dyplomowany Antoni Olechnowicz Pochorecki, zamordowany przez bezpiekę w 1950 roku. Załatwia w 1951, załatwia mu dokumenty, a ostatnio nawet dyrektor Marcin Marczak znalazł nagranie odnośnie Seriożki. Spotykał się Sergiusz w Sopocie z Zygmuntem Augustowskim, potem wieloletnim konfidentem do lat 90. bezpieki komunistycznej. Wyjątkowo paskudna postać. Krzysztof Tochman napisał znakomitą biografię tego agenta i mamy nagranie, gdzie Zygmunt Augustowski opowiada, jak się spotyka z Sergiuszem w Sopocie, chyba na molo, popijają tam i rozmawiają o polityce. Bardzo ciekawa i nieznana rzecz.
Tak, dostępne są materiały audio w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i tam właśnie opowiadane, które Augustowski wraz z żoną udziela wywiadu funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa. Opowiadają, jak świetnie bawili się z Sergiuszem Piaseckim, wielokrotnie no, używając tych słów libacji na sopockim molo i bardzo dobrze go wspominają z tego też okresu, ponieważ mieszkał kilka miesięcy w Sopocie właśnie u Augustowskich. Ja tu jeszcze dodam może, bo panowie opowiadacie o Sergiuszu Piaseckim jako agencie wywiadu, jako człowieku, który wykonywał wyroki likwidacji i żołnierzu, takim no, prawdziwym, żelaznym bohaterze, ale Sergiusz Piasecki to także człowiek, który kochał, cierpiał, tęsknił. Człowiek, który 20 lat spędził na emigracji i nie mógł wrócić do kochającej, do kochanej, ukochanej żony i swojego syna. Z panem Władysławem Tomaszewiczem spotkaliśmy się 2 tygodnie temu w Gdańsku. Telewizja Polska nagrała wywiad, rozmowę, którą poprowadził pan prezes dr Karol Nawrocki. Był to pierwszy wywiad, którego publicznie udzielił pan Władysław. Naprawdę bardzo ciekawe historie usłyszeliśmy. Ten materiał pokaże się dosłownie lada dzień, o czym państwa poinformujemy oczywiście na mediach społecznościowych, tutaj w przystanku Historia. I na pewno o Sergiuszu Piaseckim warto mówić jako o człowieku, który chociażby na podstawie książki Adam i Ewa, wspaniały romans, w którym opisuje swoją przygodę, opisuje pięknie przyrodę, opisuje ten kult kultury fizycznej, codziennych, regularnych treningów, kult ciała, więc na pewno no, czasu nam dziś nie starczy, żeby o tym porozmawiać. My w marcu na Uniwersytecie Wrocławskim będziemy 3 dni rozmawiać i opowiadać o Sergiuszu Piaseckim, także może wtedy będzie akurat moment, żeby tą historię opowiedzieć. I oczywiście państwa już z tego miejsca zapraszam.
Może tylko jeszcze na koniec dodam, kończąc ten wątek, że dobrze się stało, że Sergiusz przedostał się na Zachód, bo gdyby został w komunistycznej Polsce, to dzisiaj zapewne leżałby na łączce, podobnie jak major Łupaszka.
To jednak na koniec tylko dodam jedną rzecz. Komendant, pułkownik Antoni Olechnowicz wydał polecenie natychmiastowej ewakuacji ważnej persony. I z relacji Leszka Malinowskiego, który ewakuował go specjalnie jednym z pierwszych transportów na Zachód, wiadomo, że był w tym drugim samochodzie jadącym na zachód z ewakuowanymi ludźmi, robionymi na fałszywych dokumentach przez Wileńską legalizację, Sergiusz Piasecki. I to był osobisty rozkaz komendanta okręgu jako bardzo ważnej osoby.
Jeszcze jest przewidziana seria pytań od państwa, więc jeśli ktoś chce jakieś pytanie zadać, jest na niej pan dyrektor z Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia, pan Marcin Maczak, jest pan profesor Balbus, pułkownik Ryszard Oleszkowicz, jest też pan profesor Piotr Niwiński. Proszę pytać, wybitni znawcy. Nie ma odważnych, ale jeszcze jest taka informacja tutaj. Na końcu, tutaj na stoliku, jak będą państwo wychodzili, są kalendarze wydane staraniem oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Piękny kalendarz, bardzo ładnie zrobione, świetne zdjęcia, super typografia. Jak ktoś ma ścianę do zagospodarowania na przyszły rok w rocznicę śmierci 60. Sergiusza Piaseckiego, proszę się uprzejmie częstować. Wspaniała rzecz. Naprawdę to są rarytasy. Za kilka lat te wszystkie kalendarze, proszę państwa, będą za grubą cenę na Allegro. Każdy oddział wydaje własny. O, bardzo proszę. Może ktoś się też odważy na zadanie pytania w związku z tym. Proszę się częstować bezpłatnie. Tutaj specjalnie panowie, pan dyrektor przywiezi z Wrocławia te kalendarze dla państwa. Jeśli nie ma pytań, więc już moment, to ja tylko dam mikrofon, żeby się zarejestrowało też to pytanie. Już idę do pana.
Dziękuję. Artur Kolenda. Chciałbym zapytać o konferencję, o której państwo wspomnieli, marcowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Może coś bliżej, termin, tezy konferencji, czy to będzie konferencja zamknięta, czy będzie wstęp wolny?
Już pan Marcin.
Ja może odpowiem. Konferencja będzie miała otwarty charakter. Będzie ponad 20 panelistów, literaturoznawstwo oraz wszystkie dziedziny, z jakich znany Sergiusz Piasecki, także...
Będzie otwarta dla wszystkich. Zapraszam.
I zapewne, jak znam, wiek XXI, rejestrowana i potem dostępna na YouTubie.
Dokładnie tak.
Więc będzie można obejrzeć jak najbardziej zapis konferencji. Ja tylko jeszcze na koniec mam takie pytanie do wszystkich panów. Czy istnieje szansa, czy istnieje taka możliwość, żeby powstała biografia naukowa samego Sergiusza Piaseckiego? No, biografów nie miał za wielu.
A czemu właśnie?
A tak.
Ja już widzę ten wzrok dyrektora Marcina Marczaka. Jest szansa.
O nic więcej nie pytam. Nie chodzi o to, żeby zapeszać, nie zapeszać, ale coś wisi w powietrzu, czyli jednak biografia naukowa Sergiusza Piaseckiego powstanie i znakomicie, bo ciągle takowej nie ma. A pisarz, postać, osobowość niezwykła, wybitna. Proszę państwa, bardzo dziękuję, że państwo tutaj z nami dzisiaj byli. Także tym wszystkim, którzy są przed monitorami, tabletami, wszelkiego rodzaju elektronicznymi odbiornikami. Moimi państwa gośćmi byli pan dyrektor Marcin Maczak, wicedyrektor Instytutu Pamięci, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Drugi reprezentant i ważny badacz w ogóle całej Wileńszczyzny, okresu wojennego i powojennego, pan profesor Tomasz Balbus, też z Wrocławia. Pan pułkownik dr Ryszard Oleszkowicz, autor książki Korwet Kresowy, wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. I pan profesor Piotr Niwiński. Bardzo rozmówcom i państwu bardzo dziękuję. Kłaniam się.